Dzień dobry Państwu. Dzisiaj znowu pogaworzę o Stanach Zjednoczonych. A tak dokładniej to na kanwie tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, o paru innych rzeczach, o praworządności, o analitykach i wolnej prasie w Polsce, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry wieczór. Tu Gwiazdowski mój. Robert Gwiazdowski. A mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. No bo zobaczcie, co się wydarzyło. Administracja Trumpa powiedziała, że nie będzie finansowała różnych organizacji międzynarodowych, pomocowych i zastopowała płatności. No więc te organizacje poleciały do sądów federalnych, ale tych okręgowych, żeby sądy zablokowały te decyzje Trumpa. No i sądy zablokowały. No najsłynniejszy wyrok. Może chociaż sam w sobie to nie był najsłynniejszy, ale on pierwszy trafił do Sądu Najwyższego, o czym za chwilę powiem, wydał Amir Ali, sędzia Amir Ali, powołany wcześniej przez Bidena. I on nakazał administracji uruchomienie tych płatności bodajże do 26 lutego. Mieli płacić i już. No to Biały Dom wystąpił do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, żeby ten uchylił to postanowienie sędziego Ali. No ale tak się nie stało. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych stosunkiem głosów 5 do 4 oddalił wniosek Trumpa. I na tym w fakcie kilka uwag, bo przecież jeszcze niedawno słyszeliśmy, że procedura, polityczna procedura powoływania sędziów w Stanach Zjednoczonych jest fatalna. I dlatego u nas, w Polsce, ona musi być inna. Politycy nie mają mieć jakiegokolwiek wpływu na powoływanie sędziów. Mówi się politycy. Ale tak naprawdę to lud. Lud w demokratycznym państwie, bo lud w demokratycznym państwie wybiera tych polityków. No więc jeżeli pozbawiamy polityków wybierany przez lud wpływu na obsady sędziowskie, no to pozbawiamy lud wpływu na obsady sędziowskie. Trzech sędziów Sądu Najwyższego, amerykańskiego Sądu Najwyższego, było przecież powołanych przez Trumpa, więc pewien kłopot mają polscy obrońcy praworządności, muszą język zjeść. No bo okazuje się, że nie wszyscy z tych trzech sędziów powołanych przez Trumpa głosowali w czasie posiedzenia sądu tak, jak Trump by chciał. Tylko inaczej. Generalnie rzecz biorąc, w Sądzie Najwyższym układ sił jest taki bardziej republikański, dlatego że w tej chwili 6 sędziów na 9 to są byli nominanci prezydentów republikańskich, a tylko 3 nominanci byłych prezydentów demokratycznych. Więc wydawałoby się, że jeżeli będziemy mieli polityczne głosowanie w tej sprawie, no to republikanie mają sprawę z głowy. No, okazało się, że nie mają, no bo 2 sędziów powołanych przez prezydentów republikańskich zagłosowało tak, jak 3 sędziów powołanych przez prezydentów demokratycznych. Co to znaczy? No, oczywiście niektórzy mówią, proszę, proszę, my mówiliśmy, że ci powołani przez Trumpa będą głosować tak, jak on chce. 2 tylko. Jedna pani sędzia się wyłamała, ale o niej powiem za chwileczkę. Natomiast nikt z demokratycznych nominantów się nie wyłamał. Sama 3 głosowała przeciwko Trumpowi, no jeżeli jesteśmy przy polityce, a na razie mówimy o polityce, na razie nie mówimy o prawie. Sędzia, ten, który orzekał w pierwszej instancji, czyli Amir Ali, też był powołany przez Bidena. I to pod koniec jego urzędowania. Więc jakbyśmy tak sobie teraz zaczęli gaworzyć o obiektywizmie sędziowskim, no to więcej go chyba po stronie republikanów. Ale to nie wszystko. No, proszę Państwa, taka ciekawostka. Wśród tych sędziów demokratycznych, tak zwanych, jest Sonia Sotomayor. Ciekawostka polega na tym, że Sonia pierwszą nominację sędziowską to dostała od Busha. I to jeszcze seniora. Potem awans był już za czasów Clintona, a do Sądu Najwyższego awansowała za Obamy. Ale sędzia Sotomayor pokazuje, że polityczna nominacja to jednak nie wszystko. Ona została przecież sędzią w czasach prezydentury republikańskiej. Więc jak się okazuje, to o niczym jeszcze nie przesądza. Ciekawostka. Jednym z dwóch sędziów, którzy dołączyli do tej mniejszości demokratycznej, był sam prezes Sądu Najwyższego, John Roberts. John Roberts, uwaga, uwaga, zanim został sędzią Sądu Najwyższego, powołanym przez Busha juniora, pracował w administracji Busha. Czyli można powiedzieć, no, kariera polityczna. Od administracji republikańskiej wyszedł, no a skończył popierając postanowienia sędziego powołanego przez demokratów. Okazuje się więc, że to charakter jednak decyduje, a nie tylko i wyłącznie nominacje. I teraz ciekawostka druga. Mianowicie, po drugiej stronie znalazł się między innymi Brett Kavanaugh. On był powołany do Sądu Najwyższego przez Trumpa w tej poprzedniej kadencji. Teraz stanął po stronie Trumpa. Tylko że wcześniej pracował w administracji, podobnie jak Roberts, w administracji Busha. Więc można powiedzieć, że byli w zasadzie kolegami z rządu kiedyś tam. Teraz są po dwóch stronach sporu, który jest sporem po trosze politycznym, aczkolwiek także sporem prawnym. No bo zobaczmy, o co chodzi. Tło sobie naświetlmy. To postanowienie zostało odebrane, Sądu Najwyższego, zostało odebrane, skomentowane z trudem, no bo jednak kłopot z komentowaniem mają ci, którzy twierdzili jeszcze kilka dni wcześniej, że sędziowie politycznie powołani będą wydawali polityczne wyroki. Ale jednak zostało skomentowane entuzjastycznie, bo proszę bardzo, sąd powstrzymuje antydemokratyczne działania nowej administracji. Do tego antydemokratycznego działania to teraz wrócę, tylko nie do końca je powstrzymuje, bo Sąd Najwyższy odrzucił wniosek administracji Trumpa, ale nie do końca rozstrzygnął problem. Ja nagrywam w czwartek 6 rano, a to się wszystko wydarzyło dzień wcześniej, więc jeszcze dokładnie uzasadnienia Sądu Najwyższego nie ma. Tylko że prawdopodobnie chodzi o dwie rzeczy. O wydatki, które już zostały w zasadzie zaakceptowane. Nie przez decyzję polityczną, tylko poprzez faktyczne działania. Dlatego, jak sędzia Samuel Alito, mianowany jeszcze przez Busha, mówi, że jest zszokowany jako głos mniejszości, bo on tutaj czteroosobowej mniejszości należał, że jest zszokowany, że oto jakiś sędzia jakiejś niższej instancji, mowa o Amirze Alim, może zablokować rząd Stanów Zjednoczonych i nakazać wydawanie nie wiadomo na co pieniędzy amerykańskich polityków. Więc ja muszę powiedzieć, że ja jestem zszokowany, że ktoś taki jak Samuel Alito nie pamięta zasady Grocjusza. Pacta sunt servanda. No bo można politycznie dyskutować, a wręcz kontestować wydatki, które administracja Bidena zdecydowała się przekazać różnym organizacjom. Komu, na co, na jakich zasadach. No ale jak już przekazała, jakaś robota została wykonana, dobra czy zła, mądra czy głupia. potrzebna czy niepotrzebna, ale wykonana zgodnie z wcześniejszymi umowami. Sorry, winę tu. Sądry, panie sędzia, panie sędzio Elito, trzeba płacić. Pacta sunt servanda. No. I na pewno postanowienie Sądu Najwyższego to właśnie oznacza. To trzeba zapłacić. Tylko spór jest to więcej. Spór, zdaje się, toczy się jeszcze o dwie inne rzeczy. Pierwsza zasadnicza. Czy nowa administracja może w ogóle zrezygnować na przyszłość z wydatków, które obiecała podnieść administracja Bidena na podstawie decyzji budżetowych Kongresu? Czyli płacić mimo wszystko. No, tutaj zasada pacta sunt servanda nie do końca działa. Więc tu już można by mieć wątpliwości, ale niestety są różni ludzie, którzy działają w warunkach skrajności. Wszystko albo nic. A to nie jest tak, bo jest różnica między tym, co zostało zrobione, za to trzeba zapłacić, bo tak obiecaliśmy, że zapłacimy, a tym, co ma być ewentualnie, być może zrobione. Przy czym my nie wiemy dokładnie, co ma być zrobione. Bo niektóre wydatki tak właśnie wyglądały. Zresztą jak spojrzymy na różne informacje, które przekazuje ten zespół Trumpa do odbiurokratyzowania amerykańskiej gospodarki, no to jednak musi nas ogarnąć zdziwienie. Komu płacili, za co, albo może inaczej, nie za co, tylko na co, bo obiecywali płacić nie za coś, co zostanie zrobione, tylko na coś, co ma być tam kiedyś zrobione. Jak sobie popatrzymy, ilu różnych urzędników amerykańskiej administracji, głównie tych niezależnych agencji, to są zgodnie z deklaracjami podatkowymi milionerzy, nie, jeszcze tam się zarabia. Jak sobie zobaczymy, jakie są powiązania między niektórymi sędziami, którzy wydawali te postanowienia nakazujące administracji Trumpa płacić dalej, płacić dalej, a na przykład ich żonami, albo na odwrót, tak, mężami, jak to były sędziny, tak? To nie za bardzo jest transparentne. To nie za bardzo jest okej. I można mieć wiele różnych wątpliwości. Ale obiecałem dwie rzeczy. Pierwszą, że coś powiem o pani sędzi Amy Barrett. Otóż ona została powołana przez Trumpa w 2020 roku. A pamiętacie państwo aferę, jaka wówczas miała miejsce? Sam kandydujący wtedy w 2020 roku przeciwko Trumpowi Joe Biden wzywał Trumpa do wycofania tej nominacji. Lider mniejszości demokratycznej ówczesnej w Senacie mówił, że tak nietransparentnej procedury to on w ogóle nie pamięta. Sprawa była przesądzona. Mieli republikanie większość w Senacie. Amy Barrett jest katolicką konserwatystką. Mają z mężem 7 dzieci. 5 to jest... Są ich dzieci, 2 jeszcze adoptowali. Nie ukrywa swoich poglądów religijnych. Zarzucili jej, że to nie pozwoli jej obiektywnie orzekać. Takiej zarzucili demokraci. Demokraci w liczbie 44 głosowali przeciwko tej nominacji. A teraz pani sędzia zrobiła to, co zrobiła. Może i katolickie serce nieobiektywnie podpowiedziało, no dobra, no trzeba dalej pomagać. Skoro już obiecaliśmy tę pomoc, możemy się wycofać z tej pomocy na przyszłość. Ale zobaczmy, skoro są rachunki, to przyjrzyjmy. Może trzeba to zapłacić, bo tutaj taka ciekawostka druga. No, chodzi nie o to, żeby administracja w tym postanowieniu, żeby administracja już na zawsze, ta trumpowska, musiała płacić to, co obiecał Biden. Tylko, żeby sędzia tej niższej instancji, w tym przypadku amirali, mógł dokładnie zbadać case. Czyli nie tak, Do 26 macie wszystko zapłacić. Tylko żeby administracja mogła sprawdzić, wykonana robota, czy niewykonana. A więc nie ma rozstrzygnięcia fundamentalnego na tak albo na nie. Są niuanse, bo w prawie to dużo jest właśnie tego typu niuansów, na które trzeba zwracać uwagę. Ale teraz kolejna ciekawostka, proszę Państwa. No bo przekaz medialny. Niejaki Aleksander Panetta, korespondent Politico. Taki portal, który dostawał spore pieniądze od administracji Bidena. No i który regularnie wspierał administrację Bidena. Generalnie wspierał demokratów, był niechętny republikanom, niechętny Trumpowi, więc rzeczony Aleksander Panetta napisał artykuł w lutym. W lutym napisał artykuł, że ostatnią barierą w obronie demokracji amerykańskiej są sądy. No, ja myślę, że sędzia Amir Ali mógł czytać ten artykuł Panetty, a nawet jeżeli go nie czytał, to na pewno postępuje zgodnie z jego duchem. Sędziowie mają dać odpór. No tylko tam pada w tym artykule Panetty słowo demokracja. No ja rozumiem, w 2016 roku można było zarzucać, znaczy nie można było, ale zarzucano Trumpowi, że on wygrał wybory niedemokratycznie. Dlatego, że w popularity voting wygrała Hillary Clinton. Nikomu jakoś nie przeszkadzało to, że nie ma w Stanach Zjednoczonych czegoś takiego jak popularity voting, czyli wybory powszechne. Clinton owszem dostała więcej głosów wyborców od Trumpa w 2016 roku, z tym, że tam się głosuje Stanami. Ja powtórzę, co już kiedyś mówiłem, że nie powstałyby Stany Zjednoczone, takie jakie są dziś, gdyby wymyślono, uchwalając amerykańską konstytucję, że ma być popularity voting, czyli wybory powszechne. Dlatego, że część kluczowych stanów by się na takie popularity voting wtedy absolutnie nie zgodziła. No, więc wybory zgodnie z konstytucją są Stanami, wybierają prezydenta, elektorzy. To jest formalność, ale lud wybiera elektorów, elektorzy z poszczególnych stanów wybierają prezydenta, głosują na konkretnego prezydenta. No ale w 2020 roku, no za nic w świecie. Nie można powiedzieć, że Trump wygrał niedemokratycznie, bo tym razem to Trump już wygrał nawet te cholerne popularity voting. Dostał więcej głosów od pani Harris. Więc jak można wyjeżdżać z tekstem, że sądy, w domyśle demokratyczne sądy, demokratyczni sędziowie, mają dać odpór nowej administracji. To tak troszeczkę jak, proszę Państwa, nasi sędziowie, ci powołani w czasach sił postępu, od postkomunistów z SLD zaczynając, poprzez Platformę Obywatelską, mieli dać odpór nowej administracji PiS-owskiej po roku 2015. I czy tak w ogóle powinno być? Sięgnijmy może do Monteskiusza, bo dużo się mówi o trójpodziale władzy. Ja już kiedyś opowiadałem, że Monteskiusz w ogóle nie używał tego słowa, on nie pisał o trójpodziale władzy, no ale wyodrębniał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, z tym, że w systemie Monteskiusza te władze miały się równoważyć. Równoważyć. Nie powinno być tak, że jedna będzie miała przewagę nad pozostałymi. Tymczasem poszło troszeczkę inaczej. Jak do tego doszło? Za chwilę. Zostają przy Monteskiuszu. Sędziowie mieli być ustami ustawy. Czyli nie wymyślać prawa, ale je realizować. Bo to nie sędziowie tworzą prawo, tylko je stosują. A prawo tworzy suweren. Tak też twierdził Alexander Hamilton. No, John Madison, James Jay. Czyli tak zwani federaliści, dlatego że w czasie debaty ratyfikacyjnej nad amerykańską konstytucją pisali do gazet tak zwane Federalist Papers, felietony w obronie konstytucji, namawiające poszczególne stany, żeby przyjąć tę konstytucję, która została przez Kongres Kontynentalny uchwalona. No i w tych najsłynniejszych, bo najwięcej z nich napisał Alexander Hamilton, przyszły sekretarz skarbu, no, twórca ponoć potęgi gospodarczej Stanów Zjednoczonych, powtarzały się słowa Monteskiusza. Sędziowie mają być ustami ustawy. Stąd wywodzi się koncepcja tak zwanego oryginalizmu. To sędzia Scalia, nieżyjący, już niedawno zmarły, sędzia Sądu Najwyższego, mówił tak. Mamy orzekać o zgodności, my, Sąd Najwyższy, o zgodności ustaw z konstytucją amerykańską. No to zobaczmy, co tam jest napisane. Jakie są słowa użyte. I co te słowa znaczyły wtedy, gdy ona była pisana. Jeżeli chcemy dokonać jakiejś nowej interpretacji, no to sorry. To będzie nasza sędziowska interpretacja. Jeżeli lud, czyli suweren, zgodnie z konstytucją, bezwzględny suweren, chciałby, żeby było inaczej, niż napisali ojcowie Stanów Zjednoczonych, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tę konstytucję zmienić. Natomiast my, sędziowie, nie mamy konstytucyjnego prawa wymyślać sobie czegoś innego, niż oni chcieli, niż oni napisali w tej konstytucji, na podstawie której my mamy orzekać. No właśnie. Ale o wiele trudniej jest zmienić konstytucję zgodnie z procedurą zmian tej konstytucji przyjętą w Stanach Zjednoczonych, niż przekonać 5 sędziów w Sądzie Najwyższym, żeby oni dokonali jakiejś innej jej wykładni, jakiejś innej jej interpretacji. Zgodnej nie z tym, co chciał lud wtedy, gdy ustami swoich przedstawicieli, czy rękami swoich przedstawicieli, długopisami swoich przedstawicieli tworzył konstytucję, pisał konstytucję. No, to jest skomplikowana sprawa. Ona się pokomplikowała, proszę Państwa, po II wojnie światowej. Przecież też o tym mówiłem, hitlerowcy uchwalili prawo. No i to prawo było nie do zaakceptowania. Dlatego przyjęto, że trzeba powołać trybunały konstytucyjne. W Stanach Zjednoczonych nie trzeba było to robić, bo od czasów sędziego Marszala Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych może kontrolować zgodność ustaw z konstytucją amerykańską. W Europie trzeba było. No i potworzono te trybunały konstytucyjne, które interpretują, czy ustawy są zgodne z ich rozumieniem konstytucji. To znaczy z rozumieniem tej konstytucji przez tych sędziów, tych trybunałów, którzy kształtowali się w swój sposób myślenia, czasami w zupełnie innych czasach, zupełnie innych, odmiennych okolicznościach, niż wtedy, gdy ta konstytucja była pisana, gdy lud ustami, rękami, długopisami swoich przedstawicieli w konstytuancie, w Zgromadzeniu Narodowym, tę konstytucję uchwalał. To pozostaje dość poważnym problemem. Będzie niestety, moim zdaniem, pozostawało problemem. Widzimy to w tej chwili nie tylko w Stanach Zjednoczonych, widzimy to także w Polsce. Ale co widzimy w Stanach Zjednoczonych istotnego? Przesłuchania kandydatów do Sądu Najwyższego w Senacie potrafią trwać 3, 4, 5 dni. Godzinami senatorowie maglują tych kandydatów. Wiedzą o nich wszystko. Gdzie chodzili do szkoły? Ha, z kim się w szkole całowali? Czy czasami, bo były takie zarzuty, nie wykonywali różnych sprośnych gestów w stosunku do koleżanek? Wszyscy mogą sprawdzić, jakie wyroki wydawali wcześniej, gdy byli wcześniej sędziami. Albo co pisali w swoich pracach naukowych, jak byli profesorami. No, to teraz zobaczcie, jak wygląda procedura nominacji sędziów w Polsce. Kiedyś napisałem, że każdy sędzia powinien mieć swój profil, bo każdy obywatel powinien wiedzieć, jak się sędzia uczył w szkole, na studiach. Jakie miał oceny? Z czego pisał pracę magisterską? U kogo ją pisał? I jak została oceniona? Jezus Maria. Zostałem zhejtowany na Twitterze, jestem dureń, nic się nie znam. Jak tak mogę? No właśnie. No, ja bym się nie wstydził, jakbym był sędzią, powiedzieć, jakie miałem oceny na studiach, u kogo pisałem pracę magisterską, jak została oceniana. No, ale dobra, ja się nie nadaję na sędziego absolutnie. No, co prawda zdarzało mi się w składach różnych sądów arbitrażowych orzekać w sprawach cywilnych, bo się trochę znam na różnych sprawach gospodarczych. Natomiast no, nie zostałbym sędzią sądu karnego. No nie zostałbym. Sądu rodzinnego również. No, nie czuję się moralnie usprawiedliwiony do wydawania wyroków, czyja jest wina w sprawie rozwodowej. Albo jak w takiej sprawie rozwodowej majątek podzielić? No bo ja rozumiem, że można orzekać co do roszczeń wynikających, nie wiem, z kontraktu budowlanego. To jest zupełnie inna bajka. Zupełnie inna bajka. A teraz taka ciekawostka, proszę Państwa. Polscy sędziowie karni, karniści, mają najwięcej do powiedzenia o zgodności ustaw z polską konstytucją. Prawda, że ciekawe? Bo oni są moralnie usprawiedliwieni. Moralnie powołani do tego, że mówić, że jesteś winny albo niewinny. A jak jesteś winny, to ci się skaże na 3 lata, czy może na 7. Ja, sędzia. Tylko my nie wiemy, jak ten sędzia się uczył w szkole. Jakie miał oceny z jakich przedmiotów. My nawet nie wiemy, jak mu ta aplikacja sędziowska poszła. Bo no, taki mamy system. Moim zdaniem ten nasz system jest gorszy od amerykańskiego, mimo że tam sędziów powołują prezydenci za zgodą Senatu. Ale właśnie z uwagi na transparentność Amerykanie mogą liczyć na to, że trafi się w Sądzie Najwyższym ktoś, kto wbrew awanturom robionym przez politycznych wrogów, chciałem powiedzieć ma jaja, no ale pani sędzi Amy Barrett trudno powiedzieć, że ma jaja, natomiast ma twardy kręgosłup. Więc powołując kogoś takiego do sądu, mniej więcej wiemy, czego się możemy spodziewać. No i czy to złe? Ciekawostka. W odróżnieniu od polskiej prasy, gdy pani sędzia Barrett była powoływana przez Trumpa do Sądu Najwyższego, niemiecka prasa pisała, że jak się tak przyjrzeć karierze pani sędzi Barrett, to wydaje się, że to jest uczciwa osoba. A mimo to Joe Biden mówił, nie, nie możemy jej powołać. No pewnie, jakby nie powołali jej w październiku 2020 roku, tylko poczekali do lutego 2021 roku, to trafiłby do Sądu Najwyższego ktoś, kto zagłosowałby i tak jak zagłosowała pani sędzia Barrett. Ale to ciekawsze jest, nie? Że zagłosowała tak ona, nominantka Trumpa, niż zrobiłby to nominant Bidena. To taka przypowieść o funkcjonowaniu sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości, ale przy okazji jeszcze dwa słowa o jednym uczestniku sporu, agencjach, niezależnych agencjach rządowych i o demokracji. No bo przeciwnicy Trumpa poszli do tych sądów, domagając się zablokowania jego zarządzeń pod takim oto hasłem. Prezydent narusza niezależność niezależnych agencji państwowych, tych, które rozdają te miliardy dolarów odebranych amerykańskim podatnikom na różne programy zagraniczne. To ciekawe, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale w Polsce się też oburzyli niektórzy beneficjenci, jak Trump tak może. A no okazało się, że to oni właśnie dostawali te pieniądze ze Stanów Zjednoczonych od rządu Bidena. I w Polsce tropili niepraworządność pisowską oczywiście. Tylko i wyłącznie w ramach swojego obiektywizmu. Ale jak to jest z tymi agencjami? Przecież żadna z tych agencji nie jest wymieniona w amerykańskiej konstytucji. powołano jakieś agencje. Potem zmienił się prezydent. Powoływał do tych agencji nowych urzędników. Część starych wywalał, ale większość zostawała. Przychodził następny, też wywalał jakąś małą część, większość zostawała, powoływał następny. I te agencje mają teraz mieć głos rozstrzygający. Komu te miliardy dolarów będą przekazywać? I na co? Wystarczy, że mają zgodę poprzedniego kongresu, poprzedniej większości, że mają jakiś budżet. I z tego budżetu mogą wydawać na co chcą i jak chcą. Na przykład na działania wymierzone w obecnego prezydenta. No ale on niestety musi płacić. Musi płacić tym wszystkim, którzy będą go dalej szkalować. Faktem jest, że jest za co tego Trumpa krytykować. O jest. No ale my mówimy o systemie. I pytanie, czy taki system jest ok? Zwróćcie Państwo uwagę, że my w Polsce mieliśmy podobną sytuację. Już nikt o tym nie pamięta, starają się zapomnieć, ale przecież cała awantura o Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku wzięła się z tego, że Platforma postanowiła uchwalić nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, do projektu której wprowadziła takie zmiany, by pozwoliły jej wybrać swoich sędziów. Piątkę! No. Politycy próbują mieć wpływ na wymiar sprawiedliwości w sprawach politycznych. To jest, za przeproszeniem, zrozumiałe. To nie jest w porządku, ale to jest zrozumiałe. No, ostatecznie oni walczą o władzę. Natomiast są jeszcze obywatele, do których zgodnie z polską konstytucją należy władza zwierzchnia. Zgodnie z amerykańską konstytucją też. Więc albo demokracja, albo jakaś tyrania. No, Platon nie miał racji, że to będzie tyrania jednoosobowa. Do tego już raczej nie dojdzie. Zatrzymamy się, no bo Platon przewidywał, że demokracja kiedyś upadnie, że władzę przejmie jakaś grupa, z której wyłoni się ten jeden. Moim zdaniem to już chyba nie będzie ten jeden, to będą jakieś grupy, ale w tym właśnie kierunku zmierzamy. I niezależne agencje rządowe temu także mogą służyć. Na dzisiaj to będzie na tyle. Prześpijcie się z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i porównajcie z tym, co się dzieje w Polsce. Do zobaczyska. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.